Przeczytajmy fragment z pierwszej księgi Mojżeszowej, 12 rozdziału, wersety od 1 do 9. Pierwsza księga Mojżeszowa, 12 rozdział. Wersety od 1 do 9. Pan powiedział do Abrama: wyjdź ze swojej ziemi, zostaw swoich krewnych i dom swojego ojca i idź do ziemi, którą ci wskażę, a wywiodę z ciebie wielki naród i będę ci błogosławił. Rozsławię twoje imię i staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił błogosławiącym tobie, a gardzących tobą przeklnę i będą błogosławione wszystkie w tobie wszystkie plemiona ziemi. Abram wyruszył więc tak, jak mu polecił Pan, a poszedł z nim również Lot. Abram miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu. Zabrał ze sobą Saraj, swoją żonę, oraz Lota, swojego bratanka. Zabrał też cały dobytek, który zgromadzili, oraz służbę nabytą w Haranie. Wyszli, aby pójść do ziemi Kanaan. Tam też w końcu przybyli. Abram przeszedł Kanaan, aż doszedł do miejscowości Sychem, do dębu More. W kraju tym mieszkali wówczas Kananejczycy. Pewnego razu Abramowi ukazał się Pan. Ziemię tę obiecał, dam twojemu potomstwu. Wówczas Abram zbudował tam ołtarz Panu, który mu się ukazał. Stamtąd Abram przeniósł się w kierunku góry na wschód od Betel. Tam rozbił swój namiot. Betel miał po stronie zachodniej, a Aj po stronie wschodniej. Zbudował tam również ołtarz Panu i wzywał imienia Pana. Potem Abram powędrował dalej i dotarł aż do Negebu. Więc widzimy, że świat się zmienia cały czas. Cały czas są jakieś zmiany, nie ma nic stałego, nie ma nic pewnego. Ale żeby zrozumieć to, co mamy dzisiaj, to musimy cofnąć się w czasie i zobaczyć, jakie wydarzenia miały miejsce wcześniej. A były jakieś wydarzenia, które doprowadziły do tego, co mamy dzisiaj. Musimy znaleźć połączenia pomiędzy teraźniejszością i przeszłością. I nie mówię, że można zrozumieć to, jak ten cały świat się zmienia, ale chodzi o to, żeby zobaczyć pewną zasadę. Żeby zrozumieć to, co jest dzisiaj, trzeba zrozumieć przeszłość. Tak, jest takie powiedzenie, że jeżeli popełniają ci błędy, te same błędy ci, którzy nie znają historii generalnie. Więc znajomość historii jest dobra, jest przydatna, ponieważ ona pokazuje nam, dlaczego jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. I to samo, można powiedzieć, dotyczy objawienia Boga. Są takie pytania, ważne pytania, jak na przykład, dlaczego osoba Jezusa Chrystusa jest tak ważna w tym objawieniu? Bóg się objawił, a dlaczego osoba Jezusa Chrystusa jest tak ważna? Dlaczego Bóg mówi tak dużo o zbawieniu w Chrystusie? I są to tylko przykłady pytań, które można mnożyć, a które wymagają naszej uwagi. I oczywiście nie możemy ograniczyć Bożego objawienia tylko do osoby Jezusa Chrystusa, czy tylko do Nowego Testamentu. Dlaczego? No odpowiedź jest oczywista. Jezus w czasie swojej ziemskiej służby wielokrotnie odwoływał się, czy odnosił się do wydarzeń, które miały miejsce w przeszłości, które są zapisane na kartach Starego Testamentu. Jego logika była następująca. Jego przyjście i służba są wypełnieniem proroctw i obietnic powiedzianych przez Boga w przeszłości. Więc jeśli chcemy rozumieć Jezusa, Jego służbę, Jego działalność lepiej, to potrzebujemy cofnąć się w czasie, potrzebujemy zrozumieć to, co miało miejsce wcześniej, potrzebujemy zrozumieć przeszłość. Tam musimy szukać głównej przyczyny przyjścia Jezusa. Nie można właściwie zrozumieć Chrystusa i Jego dzieła bez zapoznania się z niektórymi faktami z przeszłości, które są tłem dla Jego przyjścia. Jeżeli przyjrzymy się uważnie początkom Ewangelii, na przykład Mateusza i Łukasza, jej pierwszym rozdziałom, to zostaniemy, można powiedzieć, naprowadzeni, nakierowani odpowiednio. I na przykład Mateusz chce nam pokazać, że Jezus jest synem Abrahama. Jezus jest potomkiem Abrahama. Dlaczego o tym mówi? Dlaczego Abrahama? Dlaczego jest to tak ważne dla Mateusza? A z kolei Łukasz pokazuje nam, że przyjście Jezusa jest wypełnieniem obietnic danych Abrahamowi. Dlaczego tak? Dlaczego jest to ważne? Tak? Czyli ewangeliści chcą, abyśmy ten związek między, można powiedzieć, Jezusem i przeszłością widzieli i rozumieli. I żebyśmy rozumieli i widzieli, że przyjście Jezusa odbyło się w kontekście, można powiedzieć, osoby Abrahama, w kontekście wydarzeń związanych z Abrahamem. Więc pierwsza rzecz, o której chciałem mówić, to do jakiego wydarzenia związanego z Abrahamem odwołują się autorzy Ewangelii. Oczywiście przeczytaliśmy fragment z pierwszej Księgi Mojżeszowej, z 12 rozdziału. To nie jest jedyny fragment, który mówi nam o Abrahamie, ale dzisiaj chciałem się skupić tylko na wersetach drugim i trzecim w zasadzie z tego fragmentu. Więc osoba Abrahama, czy Abrahama, później Abrahama, pojawia się w pierwszej Księdze Mojżeszowej. Jego imię jest wymienione po raz pierwszy w 11 rozdziale, 26 wersecie i pojawia się ono w kontekście potomków Teracha. Natomiast od 12 rozdziału autor pięcioksiągu Mojżesz skupia się na Abrahamie. Jeżeli popatrzymy na księgę rodzaju, księgę Genezis, pierwszą Mojżeszową z lotu ptaka, to zobaczymy, że ten 12 rozdział w pewnym sensie stanowi księgę, czy linię podziału tej księgi, a nawet można powiedzieć, że linię podziału całej Biblii. Dlaczego? O czym mówią nam pierwsze rozdziały Biblii, pierwszych 11 rozdziałów. I o czym mówią nam pozostałe rozdziały całej Biblii. Tak? Więc tutaj to, co się dzieje w 12 rozdziale, w tych wersetach drugim i trzecim, jest kluczowe dla całego rozwoju wydarzeń. Ponieważ to nam pokazuje, że Bóg zawarł przymierze z Abrahamem i dał mu konkretne obietnice. Więc jest to kluczowe wydarzenie w tym fragmencie. Oczywiście w tym fragmencie nie pojawia się słowo przymierze, ale to nie znaczy, że tego przymierza tam nie ma. Przymierze składa się z konkretnych elementów. Widzimy tutaj pewien nakaz, tak? Wyjdź i idź do ziemi, którą ci wskażę. I mamy też obietnicę, które są związane z jeżeli Abraham wypełni, czy też pójdzie tam, gdzie Bóg go kieruje. Jeżeli byśmy spojrzeli na rozdziały 15 i 17 pierwszej Księgi Mojżeszowej i tam jest mowa o przymierzu Abrahama z Bogiem, to te obietnice są tam potwierdzone. W związku z tym możemy powiedzieć, że właśnie w tym 12 rozdziale, wersety 2 i 3, czy też 1, 3, to jest to przymierze Abrahama z Bogiem i to jest coś kluczowego dla całej Biblii. Jest to linia podziału Biblii na dwie części, można powiedzieć. Druga kwestia. Dlaczego to przymierze jest tak istotne z perspektywy historii zbawienia? Musimy przyjrzeć się dwóm rzeczom. Po pierwsze, musimy zobaczyć, jakie okoliczności towarzyszyły zawarciu przymierza, czyli co było tłem. I jaki jest kontekst tego przymierza? A po drugie, musimy przyjrzeć się samemu przymierzu. Więc zacznijmy od tej pierwszej rzeczy, od tła, od kontekstu. Pierwszych 11 rozdziałów stanowi tło dla przymierza Boga z Abrahamem. Rozdziały pierwszy i drugi pokazują nam stworzenie człowieka. Pokazują nam relację, jaka była pomiędzy Bogiem i człowiekiem. Rozdział trzeci mówi nam o czym? O upadku człowieka w grzech. Adam i Ewa są nieposłuszni Bogu i grzeszą, w konsekwencji są wyrzuceni z Edenu, a ziemia została przeklęta przez Boga. Rozdziały czwarty i szósty pokazują nam, jak grzech lawinowo się rozprzestrzenia i że człowiek jest pod panowaniem grzechu. Wielka jest złość człowieka, mówi Bóg. i wszelkie jego myśli oraz dążenia serca są ustawicznie złe. Rozdziały 7 i 8 to Boży sąd w formie potopu. Bóg osądza człowieka za jego grzech i zsyła potop. Rozdział 9 daje nową ziemię w pewnym sensie i nowy początek, który ma taki sam koniec jak w historii z Adamem. Noe upija się, a Cham, jego syn, dopuszcza się rzeczy karygodnej. I rozdział 11 to wieża Babel, która symbolizuje bunt przeciwko Bogu, który kończy się pomieszaniem języków i rozproszeniem ludzi po całym świecie. Więc widzimy skutek grzechu, widzimy jak grzech wpływa na życie człowieka, czy też na człowieka, jak go usidlił, jak na nim panuje i pokazuje to też nam, jak człowiek nie może się wyrwać spod jego panowania. Grzech panuje nad człowiekiem, serce człowieka jest grzeszne, jest złe i z powodu grzechu człowiek jest pod przekleństwem. Czym jest to przekleństwo? No, w pewnym sensie, w takim uproszczeniu można powiedzieć, no, że przekleństwo jest przeciwieństwem błogosławieństwa. Tak, to odpowiedziałem już na pytanie. Ale to czym jest błogosławieństwo? No, błogosławieństwo znaczy, że Bóg jest z tobą i pomaga ci, jest po twojej stronie. Jest to pewne uproszczenie. Przekleństwo natomiast znaczy, że Bóg nie jest z tobą, nie jest po swojej stronie. Jest pewien konflikt, można powiedzieć, pomiędzy, kiedy jest przekleństwo, pomiędzy Bogiem i człowiekiem. Można powiedzieć, kiedy Izraelici, Bóg obiecał Izraelitom błogosławieństwo za posłuszeństwo i przekleństwo za nieposłuszeństwo. W piątej księdze Mojżeszowej o tym czytamy. Więc kiedy Izraelici byli posłuszni, to Bóg ich błogosławił, wspierał, chronił. Natomiast kiedy byli nieposłuszni, to Bóg wylewał na nich swoje przekleństwo. I wtedy Bóg ich karał, sądził, sprowadzał wrogów na nich po to, żeby ich doprowadzić do opamiętania. Więc to, oczywiście to nie znaczy, że Bóg jest przeciwko w takim całościowym spojrzeniu, ale chodzi o to, że Bóg jakby, no nie powiem, brzydko, kładzie kłody po to, żeby doprowadzić do opamiętania człowieka. Więc widzimy człowieka, który funkcjonuje pod przekleństwem z powodu upadku i skutkiem i między innymi musi ciężko pracować. To był wynik tego przekleństwa. A ostateczną karą za grzech jest śmierć. To nam pokazuje właśnie ten trzeci rozdział. Więc widzimy, że grzech coraz bardziej pogrąża człowieka. Z powodu grzechu człowiek musi funkcjonować pod przekleństwem. Widzimy, jak Bóg karze ludzi. Najpierw wygania ich z ogrodu Eden, później zsyła potop, by wytracić ludzkość, by znowu odtworzyć tą ludzkość od potomków Noego. W końcu miesza ich języki i rozprasza ich po całej ziemi. I wszystko to jako kara za grzech, za bunt przeciwko Bogu. Więc wydźwięk tej części księgi jest bardzo, bardzo pesymistyczny. Po dobrym początku, jakim było stworzenie, następuje taki ciemny okres w historii ludzkości. No nie, i nie ma nadziei na poprawę. Ponieważ człowiek nie jest w stanie panować nad grzechem. To grzech panuje nad człowiekiem, więc rysuje się zła przyszłość dla człowieka, ponieważ przekleństwo nie pociąga za sobą nic dobrego. Ponieważ człowiek nie może się wyzwolić z grzechu, to skazany jest na życie pod przekleństwem. I tutaj dochodzimy do tego drugiego elementu, że Bóg zawiera przymierze z Abrahamem i tutaj się pojawia światełko w tunelu dla tego człowieka żyjącego pod przekleństwem. Więc Bóg wybiera Abrahama i daje mu nakaz wyruszenia w drogę i daje mu obietnice, konkretnie 6 obietnic. I Bóg w tym wszystkim zobowiązuje się, czy też podejmuje się do tego, żeby te obietnice zrealizować. Bóg bierze na siebie ciężar wypełnienia tych obietnic. Jakie to są obietnice? Zwróćmy do wersetu 2 i 3. Wywiodę z ciebie wielki naród. Drugi werset. To znaczy, że naród, który będzie pochodził od Abrahama, będzie takim samym narodem jak inne narody. To znaczy, że jest tutaj już już można powiedzieć, że pojawia się element ziemi. jakiegoś terenu, na którym ten naród będzie funkcjonował, będzie żył, czyli w tle już mamy obietnicę ziemi Kanaanu, o której jest mowa dalej. Druga rzecz, będę ci błogosławił. Kiedy Abimelech zobaczył, że Pan błogosławi Abrama, Abimelech powiedział: Bóg jest z tobą we wszystkim, co robisz. Tak, to on widział w tym błogosławieństwo, czyli Bóg jest blisko Abrama, pomaga mu. Więc kiedy Bóg obiecuje, będę ci błogosławił, to znaczy, że Bóg zobowiązuje się być blisko Abrahama, wspierać go, pomagać mu, błogosławić mu, czynić dobrze dla niego. Dalej jest mowa o tym, że rozsławię twoje imię. Abraham będzie sławny, jego imię będzie rozpoznawalne. Jego imię nie będzie sławne z tego powodu, co Abraham zrobi, ale z powodu tego, co Bóg zrobi dla Abrahama. Ci, którzy budowali wieżę Babel, chcieli mieć imię, tak? Dlatego budowali dla siebie wieżę, ale bez Boga. Chcieli mieć tą wieżę, to imię bez Boga, poprzez własne starania, a tutaj Bóg mówi: uczynię twoje imię sławnym. I dalej, co Bóg mówi? Bóg mówi, że staniesz się błogosławieństwem. Będzie można mówić: niech Bóg uczyni ci jak Abraham. Tak, to jest, czyli to znaczy, że kiedy będzie wspominane imię Abrahama, to automatycznie będzie myśl o błogosławieństwie, będzie się wiązało z błogosławieństwem, z Bogiem. Niech Bóg uczyni ci jak Abraham. Więc będzie synonim błogosławieństwa. Dalej, będę błogosławił błogosławiącym tobie, a gardzących tobą przeklnę. Przyjaciel Abrahama staje się przyjacielem Boga, a wróg Abrahama jest wrogiem Boga, więc Bóg identyfikuje się z Abrahamem i mówi, że jest po stronie Abrama. I ktokolwiek występuje przeciwko Abramowi, występuje przeciwko Bogu. I w końcu Bóg mówi, że w nim, w Abramie, będą błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Więc błogosławieństwo, jak powiedziałem wcześniej, jest przeciwieństwem przekleństwa. W Adamie każdy człowiek jest pod przekleństwem z powodu nieposłuszeństwa, z powodu grzechu. Ale w Abramie każde plemię lub naród będzie błogosławione. Widzimy, że Bóg ma plan dla Abrama i że ten plan będzie miał globalny skutek. W Abrahamie wszystkie narody znajdą błogosławieństwo. To, co zaczyna się od jednego, staje się udziałem wszystkich. I później w 22 rozdziale ta obietnica jest doprecyzowana. Nie stanie się to za życia Abrahama, ale będzie ona wypełniona w potomku Abrahama. Czyli przymierze Boga z Abrahamem jest, można powiedzieć, tym światłem w ciemności, jest realną nadzieją na dobrą przyszłość w Bożym błogosławieństwie. Bóg interweniuje, dlatego jest tutaj linia podziału. Widzimy, kiedy spojrzymy na pierwszych 11 rozdziałów, może nie na pierwszych, ale rozdziały od 3 do 11, to jest stroma linia w dół, jeśli chodzi o człowieka. To jest upadek, grzech, ciemność, nieposłuszeństwo, bunt. Natomiast od 12 rozdziału idzie, można powiedzieć, droga w górę. Bóg interweniuje i wnosi nadzieję poprzez przymierze, jakie zawarł z Abrahamem. Bóg zaczyna działać na rzecz człowieka. Bóg bierze na siebie ciężar wypełnienia obietnic danych Abrahamowi. Gdyby nie to przymierze, to nie byłoby dla nas żadnej nadziei i wszyscy byśmy skończyli pod przekleństwem. A tak Bóg zaczyna działać, aby tak się nie stało. Bóg zaczyna działać, abyśmy mogli skończyć pod błogosławieństwem. I jak w Adamie Bóg jest wrogiem człowieka z powodu jego grzechu, tak w Abrahamie Bóg jest przyjacielem, sprzymierzeńcem człowieka, ponieważ sam Bóg zajmuje się rozwiązaniem problemu grzechu. To jest nowy początek, który daje realną nadzieję na nową i dobrą przyszłość. Trzeci punkt, na co chcą wskazać autorzy pism Nowego Testamentu, właśnie odwołujący się do Abrahama. Jaki jest związek pomiędzy Abrahamem i Jezusem? Więc tutaj musimy wrócić do czy przejść do osoby Jezusa, ponieważ autorzy Nowego Testamentu dają nam jasno do zrozumienia, że to Jezus jest tym potomkiem Abrahama, do którego tyczy się obietnica. Że Jezus jest wypełnieniem obietnic danych Abrahamowi. Apostoł Paweł napisał o tym w liście do Galacjan w 3 rozdziale. Odnosząc to do Abrahama, trzeba zauważyć, że otrzymał on obietnicę dla siebie i swego potomka. Słowo potomstwo bowiem użyte w obietnicy występuje w liczbie pojedynczej, a nie mnogiej. Chodzi więc o potomka jednego, niewielu. Tym potomkiem jest Chrystus. Autorzy Nowego Testamentu pokazują nam, że w Jezusie Chrystusie, jako tym potomku Abrahama, człowiek otrzymuje błogosławieństwo abrahamowe, obiecane Abrahamowi. I to błogosławieństwo właśnie w Jezusie Chrystusie przechodzi na pogan. O tym mówi nam Galacjan 3 rozdział, wersety 13 i 14. Chrystus natomiast wykupił nas od przekleństwa prawa przez to, że zamiast nas stał się przekleństwem zgodnie ze słowami. Przeklęty każdy, kto zawisł na drzewie. A wykupił nas, aby błogosławieństwo Abrahama stało się w Chrystusie Jezusie udziałem pogan. Tak, abyśmy obiecanego ducha otrzymali dzięki wierze. Więc przez Jezus jest wypełnieniem obietnic danych Bogu w tym, Abrahamowi w tym przymierzu. Jezus, czytamy o tym, że Jezus wnosi pojednanie człowieka z Bogiem. Grzech już więcej nie jest przeszkodą, nie powoduje wrogości, ponieważ Jezus usuwa grzech. List do Efezjan, 2 rozdział. On, Jezus, zniósł prawo oparte na przykazaniach, by wnosząc pokój stworzyć w sobie sam z dwóch jednego nowego człowieka i obu pojednać z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, na którym zniszczył wrogość. A gdy przyszedł, ogłaszał pokój, niósł go wam pochodzącym z daleka, podobnie jak tym pochodzącym z bliska. Jest mowa zarówno o Żydach, jak i o poganach. Możemy myśleć w kontekście, że w nim, w tobie będą błogosławione wszystkie narody. Nie tylko Żydzi, nie tylko naród wybrany, ale wszystkie narody. Więc Bóg, Chrystus wnosi pokój, czyni pokój przez krzyż swój. W Jezusie, czytamy w liście do Rzymian, Bóg staje po stronie człowieka. Staje się jego obrońcą. List do Rzymian, 8 rozdział. Czyż to nie wspaniałe? Jeśli Bóg jest po naszej stronie, kto może stanąć przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby wraz z Nim nie miał nas obdarzyć wszelkim innym dobrem. Kto ma oskarżać wybranych Bożych? Przez Boga. Przecież Bóg usprawiedliwia. Kto ma potępiać? Jezus Chrystus, który umarł więcej, który zmartwychwstał i przebywa po prawicy Boga, On przecież stawia się za nami. Więc Jezus, czy też Bóg przez Pana Jezusa Chrystusa przyjmuje, czy też obdarza nas. Tym samym to pokazuje, że właśnie to błogosławieństwo obiecane Abrahamowi staje się udziałem pogan. Przekleństwo zostaje zastąpione błogosławieństwem. Bóg jest blisko człowieka, Bóg jest pojednany, człowiek jest pojednany z Bogiem i jest pokój. Nie ma wrogości. Więc z tych fragmentów widzimy, że Jezus jest wypełnieniem obietnic danych Abrahamowi. Dlatego jest to on nazwany synem, potomkiem Abrahama. Dlatego autorzy Nowego Testamentu chcą, abyśmy widzieli związek pomiędzy Abrahamem i Jezusem. Abyśmy widzieli kontynuację Bożego dzieła odkupienia, które zaczęło się jeszcze w Edenie. Bóg chce, żebyśmy widzieli realizację obietnicy danej Abrahamowi jako odpowiedź na grzech człowieka. W Jezusie Chrystusie wszystkie narody znajdą błogosławieństwo, czy też będą błogosławione. I narzędziem do tego jest Ewangelia, jest dobra nowina o Jezusie Chrystusie, a manifestacją, też urzeczywistnieniem jest wielkie posłannictwo, czyli to, że ta Ewangelia będzie głoszona wszystkim narodom. Więc co widzimy? Co nam to pokazuje? Pokazuje nam to, że Bóg realizuje swój plan zbawienia i wypełnia to, co obiecał. Bóg jest wierny. dał obietnice i ich dotrzymał. I potwierdzeniem tego jest przyjście Jezusa na świat. Dlatego możemy mieć pewność, że obietnice, jakie Bóg złożył przez usta Jezusa, są też pewne. Ten, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne i nie będzie sądzony. Ten, kto w Niego wierzy, przeszedł ze śmierci do żywota i nie stanie na sądzie ostatecznym. Kto wierzy w Jezusa, nigdy nie zginie. W Jezusie błogosławieństwo przyjmuje formę zbawienia grzesznika z jego grzechów. Przyjmuje formę uratowania grzesznika od konsekwencji, jakie pociąga za sobą grzech. Chrystus ratuje od przekleństwa. Bóg jest wierny. Jeśli coś obiecuje, jeśli wykonanie czegoś bierze na siebie, to jest to bardziej pewne, jest to pewne generalnie. To nie jest, można powiedzieć, przypadek, ale to jest konsekwentne działanie Boga. Zresztą to nam przypomina, że każdy człowiek, który przychodzi na świat, pochodzi od Adama. Można powiedzieć, że jest w Adamie. Dziedziczy przekleństwo, jakie niesie ze sobą nieposłuszeństwo Bogu. Myśli i dążenia serca są ustawicznie złe. I każdy człowiek z natury jest grzesznikiem, a przez to jest pod przekleństwem. Ale w Chrystusie człowiek otrzymuje błogosławieństwo. Grzech jest usunięty, a w związku z tym przekleństwo jest zastąpione błogosławieństwem. Każdy, kto wierzy w Jezusa, kto całkowicie pokłada nadzieję w Nim, w Jego doskonałej ofierze za grzech, kto jest posłuszny Mu jako swojemu Panu, doświadcza Bożego błogosławieństwa. Czy jesteś w Chrystusie? Czy poddałeś Mu swoje życie? Czy żyjesz w posłuszeństwie Jego Słowu? Czy przez wiarę jesteś zjednoczony z Nim w Jego śmierci i zmartwychwstaniu? Jeśli odpowiedź jest pozytywna, to miej pewność, że obietnica żywota wiecznego jest pewna. Nie musisz się bać, ponieważ Bóg wziął na siebie wykonanie tej obietnicy w swoim życiu. On doprowadzi cię do końca. On cię wybrał, On cię powołał, On cię usprawiedliwił i On cię uwielbił. Nie dość tego, dał zadatek ducha do twojego serca, a zadatek mówi, że w określonym czasie będzie zapłacona reszta. Więc Bóg dał zadatek ducha, abyś wiedział, że Bóg obdarzył cię dziedzictwem w niebie i że to dziedzictwo jest pewne. Dlatego tym bardziej złóż całkowicie swoją nadzieję w łasce, która jest ci dana w Jezusie Chrystusie. Ale jeżeli nie jesteś w Chrystusie Jezusie, jeżeli nie wierzysz w Niego, nie naśladujesz Go, nie postępujesz wedle Jego nauczania, to wiedz, że jesteś w Adamie i jesteś pod Bożym przekleństwem. Jedynym ratunkiem dla ciebie jest zaufać Chrystusowi. Bo tak jak są pewne obietnice Boga dotyczące życia wiecznego, tak trzeba powiedzieć, że Boże obietnice dotyczące przekleństwa, dotyczące śmierci też są pewne. Jeśli nie wierzysz w Chrystusa, zginiesz. Jeśli nie wierzysz w Chrystusa, będziesz w piekle. Jeżeli nie wierzysz w Chrystusa, przepadniesz. Staniesz na sądzie ostatecznym i trafisz w konsekwencji na drugą śmierć. Dlatego ukryj się w Chrystusie. Dlatego szukaj w Nim swojego zbawienia. Przyjdź do Jezusa. Wyrzeknij się swojego dotychczasowego życia w grzechu i uwierz w Niego, zaufaj Jemu. Kto w Niego wierzy, nie zginie, ale ma życie wieczne. Niech Boża wierność będzie dla ciebie zachętą, by uwierzyć Jezusowi. Amen.